Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
Z jednej strony w tym momencie właśnie przebywam w przepięknych leśnych okolicznościach przyrody, a dzięki magii radia mogę przesłać Państwu pocztówkę dźwiękową do audycji Leśne Wędrowanie. Kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, dlatego dziś kontakt ze mną tylko i wyłącznie poprzez mail. lasmałparadio.lublin.pl. Wybieramy się wraz z Aleksandrą Chwalczuk, edukatorką z Nadleśnictwa Włodawa, na ścieżkę edukacyjną i do sali edukacyjnej Nadleśnictwa Włodawa właśnie. A że to żywa grupa, słychać od razu. Na początku pani nauczycielka musi od razu uspokoić wszystkich chętnych, tych, którzy chcieliby dotknąć, posmakować, a nawet ugryźć niektóre eksponaty znajdujące się w sali edukacyjnej.
Po cichutku się nie przepychamy. Panią puśćcie pierwszą. Tak? I proszę, idźcie.
Nie nagrywaj, to włoska nagrywaj.
Kochani, ale pani jest tutaj.
Znajdujemy się teraz w sali takiej nadleśnictwa. Tutaj mamy kilka jeszcze obrazów, które są zostały z naszego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego. Możemy sobie obejrzeć. Aktualnie pozostałe obrazy, które powstały podczas pleneru, znajdują się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie. Także jak tylko do nas wrócą w czerwcu czy w lipcu, to możecie przyjechać i je sobie tutaj pooglądać. A na razie to możecie rzucić okiem na obrazy z drugiego pleneru.
Słuchajcie, moi drodzy, tu bardzo ważna rzecz. Wasi koledzy spostrzegawczy zobaczyli od razu kaplicę świętego Huberta, dawną cerkiew prawosławną, która znajduje się na terenie gminy Wyryki w Suchawie. I to jest taka, można powiedzieć, takie miejsce bliskie sercu każdego leśnika i myśliwego, nie tylko z naszego terenu, ponieważ jest jedną z nielicznych na terenie województwa lubelskiego kaplic pod wezwaniem patrona myślistwa świętego Huberta, ale też w tej kaplicy w środku, jak kiedyś byście zorganizowali wycieczkę, to chętnie was tam oprowadzimy, znajdują się wizerunki innych patronów, na przykład patrona przyrodników świętego Franciszka, jest też Jan Paweł II, witraż, jest święty Eustachy, patron myśliwych prawosławnych, jest święty Jan Gwalbert, patron leśników, którego wspomnienie obchodzimy 12 lipca i wtedy powinien być prawdziwy dzień lasu, można powiedzieć. Także to jest takie miejsce, gdzie każdy przyrodnik znajdzie tutaj swojego patrona i będzie mógł w cichości poprosić go o wszelkiego rodzaju łaski, ale też jest położone w takim miejscu, że można też tam prowadzić edukację leśną.
A to już jeden z najbardziej charyzmatycznych edukatorów leśnych, jakich znamy dzięki leśnemu wędrowaniu. Włodzimierz Czerzyk, komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, a zarazem właśnie edukator leśny. Obecnie w ściółce leśnej i gęstwinie traw spotkać możemy wiele gatunków chrząszczy, bo to rok w lesie. W czerwcu i w pierwszej połowie lipca pojawiają się dorosłe postacie jelonka rogacza, największego chrząszcza spotykanego w Polsce. Potężne samce, których długość dochodzi do 9 cm, żyją zaledwie od 6 do 19 tygodni. Mniejsze od nich samice nieco dłużej. Samce w czasie rójki przepychają się i strącają z drzew za pomocą wielkich żuwaczek podobnych do poroża jeleni. Wkrótce po odbyciu godów osobniki dorosłe giną, a larwy rozwijają się kilka lat w próchniejącym drewnie. A skoro już mówimy o tych najmniejszych, do których trzeba się pochylić wędrując po lasach, to zatrzymajmy się przy kolejnej leśnej tablicy na ścieżce edukacyjnej tuż przy budynku Nadleśnictwa Włodawa.
Tutaj mówiłam, że jeżeli w lesie spotkamy takie specjalne pojemniki z workiem, to wiemy, że co to jest? Co to jest takiego? Pułapka na... Tak, może być na korniki, może być też na jakieś inne gatunki. Tutaj mamy, zobaczcie, takie przykładowe owady, które mogą zagrażać naszym lasom. Jeden z takich ważniejszych gatunków, ważniejszych owadów w naszym lesie to jest co? Zobaczcie, brudnica mniszka, tak? To jest taki motyl, który żeruje właśnie głównie na sośnie i w okresie letnim leśnicy wywieszają właśnie takie pułapki w środku z taką substancją, która je wabi, czyli z feromonem. Właśnie takie pułapki służą do tego, żeby określić, kiedy jest taki moment kulminacji rójki tych owadów i wtedy w tym momencie możemy określić, jaka jest skala zagrożenia przez te owady, tak? Tutaj zobaczcie, mamy następne gatunki takie, które zagrażają naszym lasom, czyli korniki. Już sobie mówiliśmy wcześniej, czyli taki ważny szkodnik, czyli kornik drukarz, kornik, który żeruje na świerkach. I jeszcze drugi z korników, który właśnie stanowi takie duże zagrożenie w naszych lasach, czyli no tutaj jest akurat sześciozębny, a my mamy większe zagrożenie od ostrozębnego, tak? Cetyniec również, ale nie stanowi takiego dużego zagrożenia. Tutaj również mamy pokazano, jak wygląda pułapka na drwalnika paskowanego, ale one u nas akurat nie stanowią zbyt dużego zagrożenia. O, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze jedną z ciekawszych pułapek. To jest pułapka na smolika lub na szeliniaka, czyli takie gatunki, które żerują na małych, świeżo zasadzonych drzewkach. Te drzewka to na przykład może być sosna i one żerują w ten sposób, że ogryzają taką młodą sosenkę przy samej korze, przy samej szyi korzeniowej i to powoduje, że ta sadzonka co robi? Zsycha się i już później umiera, tak, zamiera. W związku z tym na uprawach, czyli w miejscach, gdzie sadzimy sadzonki, leśnicy, zobaczcie, albo wykopują takie specjalne dołki, nazywamy je dołkami chwytnymi, do którego te owady wchodzą, później nie mają możliwości wyjścia i właśnie tak je zwalczamy, albo specjalne są stosowane takie pułapki, zobaczcie, taka pułapka w formie takiej rurki z otworami, gdzie też wchodzą te właśnie te owady i później możemy oszacować, jaka jest ich ilość i możemy je później przez to odławiać i zwalczać. Także tak wyglądają takie najczęściej stosowane pułapki u nas. Tak jak mówiłam, najczęściej możemy spotkać taką pułapkę na brudnicę lub pułapkę na kornika ostrozębnego. Także to by było na tyle. Przechodzimy może dalej.
Edukatorka leśna z terenu Nadleśnictwa Włodawa, Aleksandra Chwalczuk, niemalże za rączkę poprowadzi nas dziś przez całe leśne wędrowanie.
Mówiliśmy o pułapkach, tak? Feromonowych. A słuchajcie, chciałabym, żebyście zapamiętali, że w lesie mamy takie dwa główne szkodniki, czyli mamy takie szkodniki pierwotne i szkodniki wtórne. Dwie grupy szkodników, tak? Szkodniki pierwotne są to takie szkodniki, które uszkadzają drzewa, które są zdrowe. Takim szkodnikiem pierwotnym może być na przykład brudnica mniszka, którą już sobie tam pokazywaliśmy na obrazku. Mówiliśmy o pułapkach, które na nią stosujemy, czyli to jest taki szkodnik, który atakuje drzewa zdrowe i szkodniki wtórne, które atakują takie drzewa, które już wcześniej są osłabione, na przykład przez suszę, na przykład przez jakiś pożar. Takimi szkodnikami wtórnymi są na przykład korniki, tak jak już wcześniej sobie mówiliśmy, kornik drukarz czy kornik ostrozębny. I w ramach takiej ochrony lasu stosujemy leśną profilaktykę, która polega na tym, że musimy sprawdzać, w jakim stopniu mamy zagrożenie od tych szkodników. I na przykład, jeżeli chcemy sprawdzić stopień zagrożenia od korników, stosujemy, tak jak już wcześniej sobie powiedzieliśmy, pułapki feromonowe. A jeżeli na przykład chcemy sprawdzić, w jakim stopniu mamy zagrożenie od szkodników wtórnych, to na przykład jesienią. Leśnicy wykonują takie specjalne jesienne poszukiwania, kiedy w ściole leśnej wyszukują larwy i kokony takich szkodników. Wtedy na tej podstawie możemy określić, jaki jest stopień zagrożenia. Leśnicy jesienią, jeszcze przed przymrozkami, przeszukują dokładnie ściółkę leśną i te owady, które tam znajdą, takie, które już się przygotowały do zimowania i zeszły do ścioły, wysyłają do specjalnej instytucji, którą jest Zespół Ochrony Lasu i tam naukowcy właśnie opracowują te wyniki i sprawdzają, jaki jest stopień tego zagrożenia.
Wiedza o procesach, które zachodzą w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, które mogą wpływać negatywnie na stan lasu. Takie działania wykonywane są w ramach ochrony lasu. Sztandarowym dokumentem, którym leśnicy posiłkują się na co dzień w realizacji założeń z zakresu ochrony lasu, jest instrukcja ochrony lasu. Zgodnie z jej zapisami, głównymi celami ochrony ekosystemów leśnych, uwzględniającymi istniejące i spodziewane zagrożenia, a także wzrost zapotrzebowania społeczeństwa napewnione przez las funkcje, są zapewnienie ochrony wszystkich lasów, szczególnie takich elementów ekosystemu leśnego, jak na przykład drzewostany, materia organiczna czy rzadkie składniki biocenoz leśnych, godzenie gospodarczego rozwoju kraju z ochroną przyrody i wykorzystaniem zasobów leśnych. Jest to także poprawa zdrowotności ekosystemów leśnych poprzez zwiększenie ich biologicznej odporności na działanie szkodotwórczych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych oraz regulowanie intensywności użytkowania zasobów leśnych i funkcji ochronnych, społecznych oraz innych, jakie pełni las. Ochrona lasu obejmuje przede wszystkim profilaktykę, a więc wszystko to, co składa się na kształtowanie właściwej kondycji zdrowotnej lasu oraz zapobieganie powstawaniu chorób i gradacji owadów. Do ochrony lasu zaliczamy także kontrolę, ocenę i prognozowanie zagrożeń lasu. W działania te wpisuje się m.in. kontrola występowania szkodników korzeni, szkodników liściożernych, kontrola szkód powodowanych przez grzyby patogeniczne i inne czynniki chorobotwórcze, ale także kontrola i ocena zagrożenia powodowanego przez ssaki oraz weryfikacja uszkodzeń lasów powstałych przy udziale czynników abiotycznych i antropogenicznych. Trzecim obszarem, który obejmuje ochrona lasu, jest postępowanie ochronne w warunkach zagrożeń. Ograniczenie występowania szkodliwych dla lasu organizmów do takiego poziomu, który nie tylko nie powoduje szkód gospodarczo istotnych, ale także pozwala się temu lasowi dalej rozwijać. Zabiegi ochronne wykonywane są w ostateczności tylko w sytuacji zagrożenia trwałości lasu. Las jest miejscem życia wielu gatunków owadów. W specyficznych warunkach niektóre z nich mogą stanowić dla niego zagrożenie. Dzielimy je wtedy na szkodniki pierwotne, czyli te, które atakują zdrowe drzewa, na przykład foliofagi czy owady liściożerne, oraz szkodniki wtórne, atakujące i zasiedlające drzewa, które zostały osłabione wskutek działania innych czynników, przykładowo suszy czy zanieczyszczeń przemysłowych. Należy pamiętać, że okresowe, masowe występowanie niektórych gatunków owadów, nazywane gradacją, na terenie lubelskiej dyrekcji w ostatnich latach mieliśmy chociażby przykład gradacji kornika ostrozymnego, może stanowić poważne zagrożenie dla trwałości lasu. Zadaniem leśników jest w takiej sytuacji niedopuszczenie do rozwoju tej gradacji i ograniczenie liczebności populacji szkodliwych owadów. Ochrona przeciwpożarowa. Opiera się ona na sprawnym i skutecznie działającym systemie, pozwalającym na możliwie jak najszybsze wykrywanie i ugaszenie pożarów. System ochrony przeciwpożarowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie składa się zaawansowanego monitoringu oraz pozostałych składowych w postaci 36 wież obserwacyjnych, samochodów patrolowo-gaśniczych, przeszło 100 naturalnych i kolejnych 100 sztucznych punktów czerpania wody. Gaszenie ognia w trudno dostępnych miejscach ułatwia natomiast wyczarterowany przez lubelską dyrekcję samolot gaśniczy, który stacjonuje na co dzień w bazie w Radawcu. I warto podkreślić, że ogółem lubelscy leśnicy wydawali w ostatnich latach na ochronę przeciwpożarową terenów leśnych ponad 3 miliony złotych rocznie.
Będzie mowa o tym, jak zajmować się ptakami. Tymi, które przecież kochamy tak naprawdę.
Lasy naszej dyrekcji cieszą się bogactwem cennych gatunków flory i fauny. Wśród 400 kilkudziesięciu stref ochronnych, ponad 200 z nich jest poświęconych orlikowi krzykliwemu, a 100 bocianowi czarnemu. W zasięgu terytorialnym lubelskiej dyrekcji znajdują się aż 94 rezerwaty przyrody. 75 z nich jest położonych na terenie zarządzanym przez nasze nadleśnictwa. Warto również zwrócić uwagę, że blisko 40% powierzchni Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zajmują strefy Natura 2000. Na terenie naszej dyrekcji wyróżniamy rezerwaty leśne, gdzie przedmiotem ochrony są pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym. Do tej grupy możemy zaliczyć m.in. rezerwaty Święty Roch i Debry, chroniące dorodne lasy bukowo-jodłowe na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec. Wśród rezerwatów florystycznych, chroniących gatunki roślin zarodnikowych i kwiatowych, oraz grzybów i porostów, warto wymienić rezerwat Skrzypny Ostrów, położony w granicach Nadleśnictwa Tomaszów. Stanowi on cenny obiekt przyrodniczy ze względu na stanowisko modrzewia polskiego Larix polanica, będącego endemicznym podgatunkiem występującym licznie wyłącznie w Górach Świętokrzyskich. Warte uwagi na liście rezerwatów torfowiskowych, w których przedmiotem ochrony są zbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, są rezerwat Obary na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj, gdzie poza unikatowym widokiem torfowisk przejściowych i wysokich można natrafić na bardzo cenne gatunki roślin, takie jak m.in. rosiczka okrągłolistna, rosiczka pośrednia, bagnica torfowa, pomocnik baldaszkowy czy gnidosz królewski, a swoje miejsca lęgowe mają tam m.in. żurawie. Perełką wśród rezerwatów stepowych stworzonych w celu ochrony muraw ciepłolubnych, znajdujących się głównie na podłożu wapiennym, jest rezerwat Machnowska Góra w Nadleśnictwie Tomaszów. Został założony dla zachowania roślinności kserotermicznej i populacji storczyka purpurowego Orchis purpurea. Również w Nadleśnictwie Tomaszów znajdziemy jedyny na terenie Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych rezerwat przyrody nieożywionej Piekiełko ze skupiskiem głazów narzutowych pokaźnych rozmiarów, które miały zostać tu przyniesione przez lodowiec. W przypadku naszej dyrekcji warto pochwalić się naszymi roztoczeńskimi rezerwatami, takimi jak rezerwat nad Tanwią, Szum i Czartowe Pole, licznie odwiedzanymi przez turystów z różnych zakątków Polski, a nawet Europy. Niezwykle interesującym rezerwatem faunistycznym jest rezerwat żółwiowe Błota, utworzony w 1988 roku na terenie Nadleśnictwa Sobibór w celu ochrony największej rozpoznanej populacji żółwia błotnego w Europie. Rezerwat ten obejmuje zarówno miejsca stałego przebywania żółwi, takie jak cieki, jeziora, stawy, torfowiska z oczkami wodnymi czy olsy, jak i lęgowiska oraz miejsca zimowania. Wracając do innych form ochrony przyrody, to na terenie RDLP w Lublinie mamy jeszcze 18 parków krajobrazowych. Są one tworzone w celu zachowania w warunkach zrównoważonego rozwoju szczególnych dla danego terenu wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Ponadto 16 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni przeszło 55 tysięcy hektarów, 484 pomniki przyrody odznaczające się indywidualnymi cechami i wyróżniające na tle innych tworów przyrody oraz ponad 1000 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 3 tysiące hektarów, głównie w postaci śródleśnych torfowisk, łąk i oczek wodnych utworzonych w celu zachowania różnorodności biologicznej.
Bardzo często edukatorzy leśni i leśnicy po prostu powtarzają non-stop, że wiedza wielokrotnie powtarzana właśnie utrwala się. Dlatego my też utrwalamy naszą wiedzę związaną z zajmowaniem się ptakami, chociażby zimą. Włodzimierz Czerzyk, kolejny leśnik, ornitolog, pasjonat.
Tak jak każdy organizm żyjący, też ptaki, których jest najwięcej, są bardzo dekoracyjne, nie budzą wśród ludzi żadnych kontrowersji, nie ma żadnej ptakofobii i one są naprawdę bardzo sympatyczne. I pytanie jest, czy zimą ptaki potrzebują naszej pomocy? Jedne ptaki mają taką strategię, że po prostu nie liczą na naszą pomoc, tylko sobie fruną na zimowiska, na przykład do Afryki czy do krajów śródziemnomorskich, tam gdzie pokarm mają cały czas. Szczególnie tu chodzi o ptaki owadożerne albo takie, które żyją w środowisku wodnym i żywią się zarówno roślinami, jak i zwierzętami wodnymi. Ale część ptaków traktuje nasz kraj jako ciepłe kraje, na przykład jemiłuszki, czy też północne gile przylatują tutaj, żeby spędzić u nas zimę. I szereg naszych gatunków rodzimych ptaków tak samo tutaj zimuje, szukając sobie jedzenia. Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli naprawdę chcemy ptakom pomóc przetrwać zimę, dokarmianie powinniśmy zaczynać już późną jesienią. Późną jesienią karmnik odnawiamy, jeżeli nie, to budujemy nowy i tam dajemy karmę dla tych ptaków. I dokarmiajmy przez całą zimę, aż do wczesnej wiosny zaawansowanej, bo też samą wczesną wiosną ptaki nie mają żadnego pokarmu. I moi drodzy, jeżeli dokarmiamy ptaki, trzeba tutaj pamiętać o tym, żeby bez przerwy ta karma była w karmniku. Bo to jest taki mechanizm, jak na przykład byście mieli zimno w domu, i w pewnym momencie budzicie się rano w sypialni i myślicie, trzeba zjeść śniadanie. Od razu wiecie, że śniadanie to jest w kuchni. I u ptaków jest to samo. One się budzą rano z tych miejsc, gdzie nocują. Czasami w skrzynkach lęgowych nocują. Czasem właśnie w takich zadrzewieniach świerkowych. Sowy, uszatki nocują gromadnie. Są różne tam zwyczaje w nocowaniu ptaków. Ale wiedzą dobrze, że mają tutaj zaopatrzoną stołówkę, fruną do tego karmnika i tutaj jedzą. I jeżeli byśmy tutaj przerwali to dokarmianie, w tym momencie cykl ten życiowy ptaków przerywa się, one muszą szukać nowego pokarmu, nie zawsze go znajdą w odpowiednim czasie, bo są przyzwyczajone tutaj do naszej stołówki, tego karmnika i to dokarmianie się źle kończy. I należy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Nie dajemy jakichś produktów zepsutych, słonych, czy margaryny solonej dla ptaków, bo jeżeli jest dużo soli w tej karmie, to ptaki zimą będą szukały jakiejś wody, żeby sobie wypić. One nie jedzą śniegu, żeby uzupełnić wilgoć w organizmie. I tutaj też one w przypadku dużej ilości soli mogą padać, czyli robimy im niedźwiedzią przysługę. Trzeba wiadomo, jak dokarmiać. I można tutaj odpowiednio sposobem takim, jak to się mówi, gospodarczym, domowym, przygotować im karmę. Wy akurat, jesteście z Wyryk, no to to w większości gospodarstw rolnych są jakieś, że tak powiem, rzeczy odwiane ze zboża, czy też zboże, to nie nastręcza większej trudności, a w miastach to też można wytopić troszeczkę jakiegoś tłuszczu, trochę kupić ziaren słonecznika, pszenicy, czegoś takiego, czy owsa i zrobić takie kulki. Czasami w opakowaniach, tak jak cebule czy ziemniaki, od tych można wykroić takie siatki i też sikorki będą chętnie to jadły. A po uboju gospodarczym, że tak powiem, świni można stosować te skórki ze słoniną, też nie soloną, sikorki bardzo chętnie przylatują. I moi drodzy, powiem wam tak, te ptaki, które dokarmiamy, odwdzięczają nam się wielu rzeczami, można powiedzieć tak materialnie. Po pierwsze, w naszych sadach czy ogrodach będą tępić nadmierną ilość owadów. Nie musimy wieszać puławek feromonowych, ani biegać z młotkiem i tępić te owady, na przykład na naszej ulubionej jabłonce, bo zrobią to za nas sikorki, zjedzą te larwy. A druga rzecz jest taka, że możemy obserwować, w jaki sposób te ptaki się zachowują przy samym karmniku. I naprawdę czasami, jeżeli dokarmiamy w takich miejscach pod lasem, to można zobaczyć kilka gatunków sikor naraz. I to nas pobudza do tego, żebyśmy w atlasie zobaczyli, że nie tylko do karmnika przylatuje sikora bogatka, ta najbardziej pospolita, ale jej inne kuzynki, na przykład sikora sosnówka, czy bardzo dekoracyjnie wyglądająca sikora czubatka. I oprócz tego jeszcze do tej stołówki naszej ptasiej przylatują inne ptaki. I nie zawsze, moi drodzy, trzeba włożyć wiele pracy, żeby przygotować ten karmnik z drewna, z listewek i tak dalej. Można czasem ze zwykłej 5-litrowej butelki do wody zrobić karmnik, wyciąć po prostu okienka, takie, żeby ptaki mogły wyfruwać do środka i na zewnątrz wyfruwać i tam sypać ziarno. Ptaki się do tego doskonale przyzwyczają. Wróble, sikorki, dzwońce, czy też inne ptaki występujące u nas. To można zrobić zawsze. Można też dokarmiać ptaki przy szkole i obserwować dokładnie, jakie są gatunki, później je rozpoznawać. I naprawdę to jest taka, można powiedzieć, pierwszy stopień przygody z przyrodą, bo niektórzy z was kiedyś może zostaną naukowcami, to właśnie to też jest tak jak taka namiastka badań naukowych nad występowaniem ptaków na danym terenie. Dziękuję bardzo. Pytania?
A jeśli tylko państwo mają jakieś pytania, to proszę bardzo. lasmaupa.radio.lublin.pl
Leśne lato.
Co miesiąc, przez cały rok, przedszkolaki przyjeżdżają do lasu na różnego rodzaju wyprawy. I to nie tylko przedszkolaki, ale wszyscy uczniowie wszystkich klas. Co się dzieje podczas takich zajęć? Można zbierać patyki, rzucać się szyszkami, dotykać kory drzew, poznawać pory roku i obserwować, jak w tym czasie zmienia się las. Zabawa jest przednia, ale koniecznie trzeba zaznaczyć, że w czasie tych niepozornych zabaw rozwija się empatia, wrażliwość i szacunek do przyrody. Takie zajęcia dla najmłodszych prowadzą i pomagają organizować leśnicy. Może w przyszłości któreś z tych dzieci zostanie znanym botanikiem, może pszczelarzem, a może fotografem przyrody, a może kiedyś też będzie wychowawcą w przedszkolu i sam zabierze do lasu wszystkie dzieciaki. Czy młodsi, czy starsi rzeczywiście uwielbiają zajęcia edukacyjne.
I wiemy wówczas, też po przekrojach, które widzimy, w jakim wieku jest dane drzewo. To jest bardzo pomocne, na przykład w drzewach cennych, takich, których jest mało, w jakichś parkach. W lesie stosujemy o tyle, o ile nie wiemy, jaki jest wiek drzewostanu, takie metody pomocnicze albo naukowe. A w tych na przykład parkach, gdzie są cenne drzewa, pomniki przyrody, no to też wiadomo było, żeby podać jakiś przybliżony wiek, to się stosuje właśnie też ten świderek Presslera. Tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy.
Edukator Włodzimierz Czerzyk opowiada o leśnym świderku, a nawet świdrze i to konkretnym. Polecam Państwu wybrać się do izby edukacyjnej, na przykład Nadleśnictwa Włodawa, po to, żeby samemu spróbować wydrążyć świdrem otwór, który pokaże nam wszystko to, o czym już wiedzą leśnicy i czego nas nauczyli. Nie musi być to Nadleśnictwo Włodawa, bo przy wielu nadleśnictwach znajdują się takie izby edukacyjne, gdzie różnego rodzaju sprzęt leśny amator może sam wypróbować i to no może niekoniecznie na sobie, ale po prostu na elementach przyrody. A my oczywiście ruszamy dalej, bo urlop urlopem, ale i tak plan zrealizować trzeba.
Kolejnym ważnym tematem z punktu widzenia gospodarki leśnej jest oczywiście plan urządzenia lasu. Jak sama nazwa wskazuje, pokazuje nam, jak ten las ma wyglądać. Sporządza się go na 10 lat dla każdego nadleśnictwa w Polsce. Zawiera opis i ocenę stanu lasu, ale także cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. I to w oparciu o właśnie ten dokument możliwe jest prowadzenie trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Co taki plan urządzenia lasu zawiera? Otóż między innymi opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, do odnowienia, analizę gospodarki leśnej za miniony okres, program ochrony lasu, ale także określa zadania i cele na kolejne 10 lat. Plan urządzenia lasu wykonywany jest przez specjalistyczne jednostki na podstawie obowiązującej w lasach państwowych instrukcji. Natomiast minister właściwy do spraw środowiska na wniosek dyrektora generalnego lasów państwowych zatwierdza plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. I zgodnie z ustawą o lasach minister też nadzoruje wykonywanie planu urządzenia lasu. W tworzenie planu urządzenia lasu może zaangażować również społeczeństwo. W jaki sposób można to zrobić? Otóż w lokalnej prasie i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w ogłoszeniach pojawiają się różne komunikaty na różnym etapie tworzenia planu urządzenia lasu. Po pierwsze, pojawia się taki komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu oraz o planowanym terminie posiedzenia Komisji Założeń Planu. I tu jest właśnie taka możliwość dla osób, które są zainteresowane uczestniczeniem w tworzeniu projektu planu urządzenia lasu, że można się zgłosić do udziału w posiedzeniu Komisji Założeń Planu. Następnie informacja o możliwości zapoznania się z założeniem do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu i tam można zgłaszać swoje uwagi. Tak samo ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem planu i tu też możemy zgłaszać swoje uwagi, a także komunikat o możliwości udziału w komisji projektu planu, który ma charakter debaty publicznej, w której również każdy może uczestniczyć. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Planu Urządzenia Lasu zamieszczane są informacje z nadleśnictw, które są w trakcie sporządzenia planu urządzenia lasu. Są tam również umieszczone obowiązujące plany urządzenia lasu, więc każdy może je pobrać i przeczytać. Plany urządzenia lasu zawierają naprawdę bardzo ciekawe informacje dotyczące nadleśnictwa, dotyczące pracy leśnika, dotyczące tego, jak wygląda las i jaki jest w ogóle plan na to, żeby ten las wyglądał.